Dobrze, zanim wszyscy wrócą, zrobimy króciutką powtórkę do tego miejsca, do którego przyszliśmy. Robimy w tej chwili którą część naszego studiowania indukcyjnego? Obserwujemy tekst, prawda? To jest to, co jest najważniejsze, to, co jest na samym dole tego trójkąta i co nam da fundament do tego, żeby później interpretacja nasza nie sprowadziła nas gdzieś w kartofle, tylko żebyśmy wiedzieli dokładnie, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć z tym, przez ten tekst, który studiujemy i co mamy później w związku z tą interpretacją zastosować w swoim życiu. Zadaliśmy sobie te 6 pytań obserwacji, które pomogły nam, myślę, że każdy z Was powie sobie, że głębiej wszedł w tekst i w zrozumienie tego, co zostało napisane, niż przedtem znał tą księgę, mimo że księga jest znana od szkółki niedzielnej, prawda? Podstawowa rzecz o Jonaszu, którego połknęła wielka ryba. I doszliśmy przed zadawaniem sobie tych pytań, zorientowaliśmy się, że na pierwsze pytanie, czyli na to, kto bierze udział w tym pierwszym rozdziale, odpowiedzią są jakby trzy osoby, prawda? Pierwsza zasadnicza to jest Pan Bóg, prawda, który zawsze nam chce coś o sobie powiedzieć. Bo jeżeli tak naprawdę, słuchajcie, przecież prześlizgujemy się przez teksty, które czytamy. Możemy czytać Biblię bardzo często, może nam się udawać od wielu lat przeczytać ją całą w rok, choć nie jest to proste zadanie, ale możliwe. Ale tak naprawdę, jeżeli nie wgłębiamy się w treść, nie znamy naprawdę Boga. Możemy Go znać tak, jak Jonasz mówił. No Bóg niebios, stworzyciel nieba i ziemi, to wiemy, ale tak naprawdę o tym Bogu możemy wiedzieć niewiele, dlatego że nigdy się nad Nim tak naprawdę nie zastanawialiśmy, prawda? W związku z tym sprawdziliśmy, co dowiedzieliśmy się z pierwszego rozdziału o Bogu i te wszystkie wersety sobie wypisaliśmy w tabelce, prawda, żeby to było czytelne. Wypisaliśmy sobie wszystko, czego dowiedzieliśmy się o Jonaszu. I została nam najobszerniejsza grupa z tych głównych bohaterów, czyli żeglarzy. No dowiedzmy się, co ciekawego dokładnie te wersety w pierwszym rozdziale mówią nam o żeglarzach. Poznajemy ich w 5 wersecie. Co 5 werset mówi nam o żeglarzach? Dokładnie, że się przestraszyli tego, co się dzieje, prawda? I co dalej? Jaki przestraszyli się i co? Uciekli? Nie. Co robili? Wołali do swojego Boga, ale nie tylko Panie Boże, czy tam jakikolwiek Boże, prawda, do kogo oni się tam kłaniali. Pomóż nam. To wszystko, co robili?
Czyli ciężar.
Dokładnie. Czyli zachowali się profesjonalnie, prawda? Bo to wiemy już, że tak się zachowują żeglarze. Żeby odciążyć w czasie sztormu statek, wyrzucają cały osprzęt, wszystko co tylko mogą, żeby ten statek odciążyć, żeby on nie poszedł na dno, prawda? Przestraszyli się burzy, bo była potężna, wołali do swoich bogów, prawda? I próbowali, będąc rasowymi, że tak powiem, żeglarzami, ratować swoje życie. Dalej, 6 werset. Tutaj mamy, jaka osoba nam się pojawia? Wyłania się spośród żeglarzy. Kapitan, prawda? Kapitan też nie został na mostku i nie rozkazywał, tylko zadał sobie trud poszukać na samym dnie gdzieś tam jakiegoś jednego jeszcze osobnika, który się schował i co mówi do niego? Dokładnie. Nie możesz nam pomóc w wyrzucaniu sprzętu z okrętu, to chociaż się módl do swojego Boga, prawda? Kimkolwiek jest. Chociaż wiemy, że oczywiście jego wygląd sugerował, kim jest, prawda? Bo to no, trzeba by jakby popatrzeć na tamte czasy, żeby się zorientować, że to było tak, jego ubranie, jego prawdopodobnie, no jeżeli był prorokiem, to wiadomo, Hebrajczycy się w specjalny, w szczególny sposób ubierali. Ale wołaj do swojego Boga, rób coś człowieku.
No, ale tam
prawda?
Jeszcze pod koniec 6 wersetu jest najważniejsze. Co ten kapitan? wyrazi w tych słowach.
Tak, co dalej?
A, czyli co? Miał nadzieję, że ten Bóg Jonasza może uratuje. Bo on wołali do swoich, ale swoi coś nie bardzo, tak? Kapitan miał nadzieję w Bogu Jonasza, miał?
Dokładnie. Co dalej? Co w 7 wersecie? Ładnie, ponieważ nic się nie działo, morze się burzyło coraz dalej, więc postanowili znaleźć winnego. Rzucili losy. To był taki sposób bardzo znany w tamtych czasach, żeby się dowiedzieć, wierzyli wszyscy w jakąś tam opatrzność, żeby się dowiedzieć, prawda? Kto jest winien, rzucili losy. I co to dowodzi? Tak, ale ich zachowanie, zobaczcie, oni nie byli, już mówiliśmy o tym, że nie byli tacy beznadziejni w tym wszystkim, szukali jakiegoś wyjścia. Tak, no to dalej już będzie, ale w tym wersecie, co nam to mówi, w 7 wersecie, co nam to o nich mówi? Rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Zobaczcie, oni wierzyli w jakąś opatrzność, że to, co się dzieje z nimi, to nie było przypadkowe. Zobaczcie, oni byli żeglarzami, którzy znają swój fach, którzy może widzieli nie w jednej sytuacji. I coś musiało być w tej burzy, tej nawałnicy, co sugerowało, że był jakiś powód, jakaś przyczyna tego, prawda? Czyli oni nie byli takimi poganami, którzy w nic nie wierzyli, byli po prostu żeglarzami. To byli bardzo mądrzy ludzie, zresztą ich całe postępowanie o tym świadczy, że oni wiedzieli, że z morzem nie ma żartów, że wiedzieli, że na morzu nic nie dzieje się bez przypadku i w tych swoich bogów w związku z tym też musieli wierzyć bardzo tak gruntownie, prawda? Wierzyli w to, że jest jakaś siła, która tym wszystkim zawiaduje i musi być przyczyna też tego, co się dzieje w tej chwili z nimi. 10 werset. Dowiedzieli się już o Jonaszu, prawda, że on jest padło na niego i co dalej? 10 werset.
Czytam.
Tak, może ktoś przeczyta, bo wiem, że macie Biblię, bo otwierane.
Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś?
Prawda? Czyli pytali się, znaleźli winnego, ale pytali się, co się stało, prawda? Dlaczego uciekałeś? Już mówiliśmy o tym, że Jonasz nam nie daje odpowiedzi, nie dał im odpowiedzi w tym momencie, prawda? Nie znamy, jakbyśmy czytali tylko pierwszy rozdział, to nie znamy odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dalej, 13 werset, tak co nam mówi o żeglarzach.
Próbowali dostać się do brzegu, ale to było niemożliwe.
Da? Czyli Jonasz im mówi w 10 wersecie, znaczy widzą, że to jest z jego powodu. No to za głowę. Nie, prawda? Oni nie byli tacy. Oni nie chcieli wziąć odpowiedzialności za życie Jonasza, mimo, słuchajcie, że dowiedzieli się, że on jest winien tej całej sytuacji. Spróbujmy tak troszkę spojrzeć na siebie. Dzieje się coś bardzo złego, widzimy winnego. No i co? I od razu... Prawda? To jest taki pierwszy odruch. Winnego to ukarać. I już problem zniknie. Nie. Ci żeglarze byli inni. Oni byli porządnymi, naprawdę do gruntu porządnymi ludźmi. I za wszelką cenę szukali innego wyjścia niż wyrzucenie winnego człowieka za burtę, co było no, prawie w 100% jakby wydaniem na niego wyroku. 14 werset. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, byśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, Panie, czynisz, co chcesz. To mamy 14 werset, prawda? Oni jeszcze Jonasza nie wyrzucili. Co się zmieniło w ich zachowaniu?
Trzymali go Zobaczyli, który Bóg sprawdził.
Dokładnie, prawda?
Skoro losem pokazane nasze, ja nasz wyznał, to wierzyli. Może to gdzieś w jakimś tam stopniu.
Prawda? Tego prawdziwego Boga. Czyli co się stało z żeglarzami, słuchajcie, mówiąc naszym językiem? Upamiętali się, nawrócili się do Boga. Tak jak, i zobaczcie, ciekawa sprawa, tak jak poważnie traktowali swoich bożków, tak samo poważnie traktowali tego Boga. Prawda? Nim wyrzucili Jonasza, co widzimy w 15 wersecie, prawda? I przekonali się, że ten Bóg ma moc, bo burza się uciszyła, to modlą się do tego Boga, przepraszają za to, co będą musieli uczynić, bo to jest jakby jedyne i widzą, że to jest jedyne wyjście do uratowania swojego życia, prawda? Tak jest. I 16 werset, co nam mówi? Napisać im 15? Nie. Wyrzucili, prawda? Wzięli więc Jonasza, wrzucili do morza i wtedy morze przestało się burzyć. Wyobraźcie sobie siebie w takiej sytuacji, kiedy jesteście bezradni na środku wielkiego morza, które się burzy i nagle to morze się uspokaja. W 16 wersecie widzimy ich prawidłową reakcję. Co do czego dowiadujemy się w 16 wersecie? O żeglarzach.
To się wlękli i złożyli ofiarę tam.
Uczynili śluby, prawda? Zobaczcie. Oni się bali cały czas. Jak to zdarzyła się burza, to zaczęli się bać. Ale czy tak się bali? Tego samego się bali w tym momencie? Najpierw uwierzyli w tego Boga, a później jak zobaczyli, co ten Bóg potrafi, to się tego Boga zaczęli bać. To jest to słowo, które jakby wyraża nie taki strach paniczny za grzech, tylko cześć i szacunek i uwielbienie za moc tego Boga, prawda? Wspaniałe. Zobaczcie, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na tych żeglarzy? Jak czytaliście Księgę Jonasza? Naprawdę nie.
Tak długo czasu nie spędziliśmy na jeden rozdział.
Prawda? Ale warto było. Zobaczmy jeszcze, mamy wniosek. Jaki wniosek możemy tutaj wysnuć odnośnie żeglarzy? Co zrobiło to nieszczęście z żeglarzami i ich stosunkiem do Boga?
To mogła być część Bożego planu. Inna sprawa, Jonasz i Niniwa, ale przy tej okazji, dobrze, chyba to zostało przy okazji, bo też część planu Bożego może do tych ludzi nawrócić.
Prawda?
To może oni dalej w rodzinach, no i tak dalej.
Jeden człowiek uciekał przed Bogiem. Zobaczcie, ilu ludzi Pan Bóg przybliżył przez nieszczęście, prawda? Nieszczęście. A co z Jonaszem? Zobaczmy tutaj, bo tu mamy te dwie tabelki, te dwie kolumienki i on tak bardzo dobrze widać kontrast między Jonaszem, jego postawą, tym kim był, a tymi poganami żeglarzami. Co zrobiło nieszczęście z żeglarzami? Ono ich przybliżyło do Boga, prawda? Zobaczcie, a co się stało z Jonaszem i jego postawą? Czy to nieszczęście przybliżyło go do Boga na tym etapie? Nie, prawda? Zobaczcie, on był taki zapiekły w swoim nieposłuszeństwie, że był gotów umrzeć. Zobaczcie, i zobaczmy właśnie jeszcze ten kontrast. Co robili prawie cały czas od początku żeglarze, a czego nie zrobił Jonasz? Jeszcze raz? Dokładnie. Żeglarze od samego początku, czy pod dobrym adresem, czy złym, ale szczerze się modlili. Natomiast Jonasz, prorok Pana, uciekał przed nim, nie pomodlił się do niego i był zapiekły w swoim nieposłuszeństwie, gotów był umrzeć. Prawda? Ja to mówię tak, mój pierwszy syn był taki, że pokroisz go na 1000 kawałków i każdy kawałek będzie krzyczał nie. I taki był Jonasz na tym etapie, prawda? I to jest taki bardzo, bardzo duży i wyraźny kontrast i paradoks, prawda, między wierzącym prorokiem, sługą Boga, a poganami, żeglarzami, fenicjanami, którzy skorzystali z tego. Myślę, że możemy się dużo dużo od nich nauczyć, słuchajcie, żeby to nie tylko zostało właśnie na etapie głowy i większych informacji, które zdobyliśmy, ale żebyśmy też w naszym życiu potrafili zastosować te pozytywne reakcje z życia niewierzących, powtarzam na początku, ludzi, prawda? A teraz słuchajcie, zrobiliśmy obserwację tego pierwszego rozdziału. Warto, naprawdę warto przysiąść nad Słowem Bożym. Słuchajcie, można tyle wspaniałych rzeczy, które niby widzimy, ale one nam umykają. A kiedy usiądziemy nad Słowem Bożym i przyjrzymy się rzeczywiście temu, co Pan Bóg nam zostawił w tym swoim cudnym liście, to naprawdę nasze życie zupełnie inaczej wygląda. I teraz popatrzymy, słuchajcie, zrobimy interpretację na tej podstawie, którą wybudowaliśmy w tej chwili. Zrobimy interpretację, czyli przyjrzymy się, co inne miejsca Biblii mówią o uciekaniu przed Bogiem, o przyczynach tych ucieczek i o konsekwencjach tych ucieczek, bo tego na pewno Pan Bóg chce nas nauczyć z tego rozdziału.
Tak, więc powiedzieliśmy, o czym pierwszy rozdział jest?
O uciekaniu Jonasza od Boga, tak?
Czy Jonasz wymyślił coś takiego jak uciekanie od Boga, czy już byli inni, którzy próbowali wcześniej przed nim? Znacie trochę Biblię, przecież jesteście biblijnymi chrześcijanami, tak? Pierwsza Mojżeszowa, to od razu mamy ściągawki, tak? Trochę ułatwiamy wam życie. Kto był pierwszym takim, kto próbował uciekać od Boga? Uciekać albo skrywać się. Ha! I kto jeszcze? A jego żona Ewa, kochana, takie ładne imię miała. No, i ja na czym polegała ta ich ucieczka od Boga? Pamiętacie? A kiedy się schowali? A, najpierw pojawił się grzech, a potem było uciekanie od Boga. A Jonasza tak samo było, czy inaczej? Najpierw był grzech, a potem było uciekanie od Boga. I tutaj zaczynamy odkrywać pewną Bożą zasadę w pierwszym rozdziale, która z tej obserwacji jeszcze nam wynika. Mianowicie, tak jak powiedzieliśmy, grzech najpierw, tak? Jaki to był grzech Jonasza? Prawda? Ja tu napiszę grzech, bo to mniej trzeba pisać, tak? Czyli grzech się pojawił, tak? Najpierw grzech. Grzech do czego doprowadził? Do czego? Do uciekania od Boga, tak? Ucieczka. Tak, tylko ucieczka, bo to mała tablica, to muszę krótkich słów używać. Ucieczka od Boga, tak? Ucieczka od Boga. Zawsze jest taka konsekwencja. Jak jest grzech, to człowiek od razu ucieka albo chowa się od Boga, tak czy nie? Taka jest prawda. To samo było z Adamem i Ewą, tak? Jonasz był grzech nieposłuszeństwa, a Ewa z Adamem jaki grzech był? Dokładnie taki sam. Nieposłuszeństwo. Bo pamiętajcie, co Bóg powiedział. Macie nie zrywać z jednego drzewa. Wszystko możecie jeść, tylko ale przyszedł szatan i sprowokował, tak? I do czego doprowadziła ta ucieczka do Boga Jonasza? Jakie kluczowe słowo znaleźli się w pierwszym rozdziale? Nieszczęście. A więc tu za mała tablica jakby była szeroka, ale tu jakby idzie ta strzałka dalej, że ucieczka i nieszczęście. Jakie było nieszczęście w przypadku Adama i Ewy?
Śmierć.
Jonasza też wrzucili do morza. Skończyliśmy pierwszy odcinek. I tu się przerywa pierwszy odcinek. Jesteśmy ciekawi, czy już utonął, czy go zżarły jakieś, prawda, rekiny. Ale koniec właściwie, prawda? Jonasz wrzucony do rozszalałego morza, to brak mógł powiedzieć, czego mógł się spodziewać, prawda? Czego mógł się spodziewać gość, który trafił w odmętę rozszalałego morza, prawda? No nie miał liczyć na nic. Więc jakby wyglądało, że już koniec Jonasza, tak? Więc jakie konsekwencje? Już tylko nie będziemy czytać tekstu, bo musimy przyspieszyć troszeczkę. Pamiętacie, jaki był, co Bóg powiedział? A na czym polegała ta ucieczka przed Bogiem? Oni uciekali statkiem, czy jak? Adam z Ewą? Schowali się w krzaki, jak to się mówi, tak? A przecież nie chowali się dotychczas. Nie mieli żadnego powodu, żeby się Boga wstydzić, prawda? Ale skryli się przed Bogiem, tam jest powiedziane, tak? Dlaczego się skryli? Bo był grzech. Tak? Bo był grzech. Jakie były konsekwencje tego grzechu? Co Bóg powiedział? Skoroście zgrzeszyli, to co cię Ewa czeka? Będziesz rodziła w bólach, będziesz próbowała panować nad swoim mężem, ale do niego będą pociągać się pragnienia twoje, ale on będzie panował nad tobą, a więc będą pewne uciążliwości życia. Zapłacisz cenę za swoje niepodobne ci pewne nieszczęście, prawda? A tobie, Adamie, co? Co cię czeka, kochany bracie, za to, żeś... będziesz ciężko pracował, prawda? Ciężko pracował na swoje utrzymanie. Nie będziesz miał wszystkiego za darmo, a tak wszystko mieli do dyspozycji. Pan Bóg dał wszystko, cały Eden, wszystko. A teraz mówi, będziesz musiał ciężko na to zapracować, prawda? Dalej, czy pamiętamy Kaina? Pamiętamy Kaina? Tam by warto przeczytać ten fragment. Mianowicie to jest pierwsza Mojżeszowa, ale rozdział czwarty.
Zaraz. Jeszcze tutaj jest ważna sprawa. Ten pierwsza Mojżeszowa 3:23-24. Jak się skończyło to wszystko? Bóg im powiedział, co będzie ich czekało i co na końcu? Dokładnie. Wyrzucił ich, wygnał ich z raju. To jest ważna sprawa. To też nas dotyczy, prawda? Te udręki życia każdego z nas dotyczą. I też to, że nie jesteśmy w raju z Bogiem. To jest bardzo duża różnica, kochani.
Dystans. Bóg jest święty i czysty. Jeśli zgrzeszysz, uciekasz, zresztą to człowiek tworzy ten dystans. To człowiek ucieka od Boga, Bóg od człowieka nie ucieka. I wtedy jest to nieszczęście. I to, co słusznie rzeczywiście Ewa zwróciła uwagę, to było pozbawienie ich bycia w raju. Musieli uciekać, musieli odchodzić z raju. Bóg wygnał, to jest odprawił ich z ogrodu Eden, prawda? Wygnał człowieka, 24 werset. Wygnał, bo człowiek był nieposłuszny, prawda? Zapłacił cenę. A potem Kain, 4 rozdział. Zerknijmy tylko tutaj. Pamiętacie, co zrobił Kain, tak? I 11 werset przeczytajmy do 16. Może od 10. Co Bóg mówi do Kaina? 4 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od 10 do 16 wersetu.
Cześć to uczyni. Głos krwi brata swego woła do mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na ziemi, która rozwarła paszczę swoją, aby przyjąć z ręki twojej krew brata twego. Gdy będziesz uprawiał rolę, nie da ci już plonu swego. Będziesz tułaczem i wędrowcem na ziemi. Wtedy rzekł Kain do Pana. Zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem Twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. I rzekł Pan do niego, nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. I odszedł Kain przed oblicza Pana, zamieszkał w ziemi na wschód od Edenu.
Dziękuję bardzo. Widzicie? Widzicie podobieństwo Kaina do Jonasza? I odszedł Kain sprzed oblicza Pana. Muszę ukryć się przed Twoim obliczem. Oto wypędzasz mnie. A więc u Kaina znowu. Jaki był grzech konkretnie Kaina? A to też było nieposłuszeństwo. Bóg nie zaplanował, żeby jeden drugiego zabijał. To był grzech. Co spowodował grzech? Sam Kain odkrył. Muszę ukryć się przed Tobą, Boże. Muszę od Ciebie odejść. I odszedł Kain sprzed oblicza Pana. To było szczęście dla niego? To nie było szczęście. A mógł być Eden w ogrodzie z błogosławieństwem w obecności swojego brata. I to samo mamy, widzimy tutaj w przypadku Jonasza. A więc uciekanie od Boga to nie tylko specjalność Jonasza, ale byli inni i wielu innych moglibyśmy tu przywołać, ale nie mamy czasu. I teraz postawmy sobie, bo jesteśmy już teraz na etapie interpretacji. Skoro tematem pierwszego rozdziału Jonasza jest uciekanie od Boga, człowieka, tak? Konkretnie Jonasza. Powiedzieliśmy sobie, że inne teksty Biblii i wiele innych jest, które mówią o tym, że ludzie uciekali od Boga poprzez grzech. Ta zasada działała. Grzech, nie? Jakiś ucieczka od Boga i nieszczęście. I to się zawsze sprawdzało. Ale teraz zadajemy sobie pytanie przy interpretacji, czy uciekanie od Boga ma sens? Bardzo ważne pytanie. I czy jest gdzie uciec od oblicza Pana?
I tu musimy szybciutko przeczytać te teksty. Oczywiście zaczniemy od psalmu 139 i bardzo bym prosił, by ktoś może otworzył 139 psalm i od 16 i od co ja mówię? 7 do 12, tak? Może tutaj ten mikrofon skorzystamy. Kto przeczyta? 139 od 7 do 12.
Dokąd przed obliczem Twoim ucieknie? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej, wysławiam Cię za to.
I tak dalej, tam do 16, tak? Cudownie mnie stworzyłeś. Dziękuję, siostro.
Jakie tu pomysły miał psalmista, żeby uciec przed Bogiem? Gdzie by próbować się schować przed Bogiem?
Ale wymienia tu parę miejsc i wydawałoby się, może by się udało. I tam po kolei, od 7 wersetu, co jest powiedziane?
Gdzie ten werset?
Tak? Najpierw niebo. Można się skryć w niebie przed Bogiem?
Ale czemu nie w niebie się nie da?
Bo tam jest Bóg.
Tam jesteś, Panie Boże. Niebo nie jest dobrym pomysłem na uciekanie od Boga.
To dalej psalmista mówi co?
Kraina umarłych.
Kraina umarłych, czyli ten Szeol, nazwijmy to. Tak to się nazywa. Szeol w hebrajskim języku. Kraina umarłych.
Ale i tam jest
Bóg. Okazuje się, że tam
też Pan Bóg jest. A wiecie, kto miał pomysł, żeby tam w Szeolu się schować? No nasz kochany bohater Jonasz, tak? No bo co on mówił? Wrzućcie mnie do morza, czyli co? Zginę i będzie święty spokój.
Ani święty, ani spokój.
Ani święty, ani spokój. Bo tam, jeśli umrzesz, czy odbierzesz sobie życie, tam też Bóg jest. Nie ma zmiłuj.
A więc psalmista mówi, to co? Wobec tego, gdzie by tam jeszcze spróbować?
Kraniec morza.
Kraniec morza. Kraniec morza. A, kto to wymyślił, ten pomysł? Kto próbował? No Jonasz, na sam skraj Morza Śródziemnego, tam gdzie sięgała jego wyobraźnia, tam pojadę do Tarszyszu, tam mnie Pan Bóg nie znajdzie, tam w Nowej Zelandii, tam gdzieś w ziemi ognistej, tam gdzieś, nie wiem, no na Antarktydzie, nie? Nie, na choćbym szedł i na skraniec morza, to co tam jest? Co tam jest napisane?
Prowadziłaby mnie tam ręka Twoja.
Prowadziłaby mnie tam ręka Twoja.
Dosięgłaby
nie ma takiego krańca morza, gdzie Boga nie ma. I tam można uciec.
Gdzie jeszcze? A, dobry pomysł, wiecie? Uciec od Boga w ciemność. Gdzieś się schować do jakiejś pieczary, jaskini, w jakąś ciemnicę się zamknąć. Tam mnie Bóg nie zobaczy. Dobry pomysł? Co psalmista mówi?
Nocą się stanie światło. Noc jest jasna jak dzień.
Noc, Bóg powiada, dla mnie jest jasna jak
dzień.
Co ty próbujesz się w ciemności schować? Wiecie, ludzie wymyślili coś takiego, co się nazywa noctowizor. Wiecie, co to jest noctowizor?
Się widzi w ciemności. Żołnierze używają takich okularów noctowizyjnych. Również ci, którzy filmują zwierzęta polujące w nocy, no jak sfilmować zwierzę, które w ciemności poluje, prawda? Ono ma wspaniałe wzrok. To się stosuje kamery noctowizyjne na podczerwień. I widać wspaniale, oglądaliście na pewno takie filmy przyrodnicze, jak tam jakieś zwierzęta nocą polujące. Pięknie widać, taka zielona poświata i wtedy wyraźnie widzę wszystko. Nawet człowiek wymyślił urządzenie, że widzi w nocy. A Bóg mówi, kochany, nie schowasz się w nocy, ponieważ dla mnie noc jak dzień. Ciemność, nic z tego nie wyjdzie. A więc ciemność, nie, to nie jest rozwiązanie. Ciemność nie ukryje nas przed Bogiem. Czy coś jeszcze? Psalmista?
Tam były skrzydła rannej zorzy. Jeszcze wcześniej.
No i na skraju tam morza, prawda? No Bóg wie, co to taran na zorze. No też, no w zorzy też nie bardzo.
My nie wiemy, bo my tak nie jest. Mieszkamy na północy, ale oni wiedzą.
Dobrze. To tyle? Czy coś tam jeszcze były jakieś pomysły? Chyba to wszystko, tak? Dobrze. Spróbujmy do Jeremiasza 49:16. Może ktoś przeczytać? Jeremiasza 49:16. Proszę. Tak. Jeremiasza 49 i z końcówka 16 wersetu. Co tam jest powiedziane? Tam inny pomysł jest. Jeremiasza 49, 16 werset, druga część.
Choćbym złożył, choćbym założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak stamtąd drążę mu kapanę.
No można by pomyśleć, a może by gdzieś w wysokich górach się schować. Ja tak napiszę krótko. Everest, tak? Mont Everest. 9000 z dużym kawałkiem. Tam gdzieś wysoko w górach. Da się ukryć przed Bogiem? Co jest powiedziane? Stamtąd się strącę, mówi Pan. Czy jest jaka wysokość, gdzie Pan Bóg nie sięga? No bzdura, no w ogóle o czym mówimy, nie? Nie, to nie jest pomysł, żeby gdzieś wysoko się umieścić. Dalej następny, Amosa 9.2. Strona 982. Amosa 9.2. Co tam jest jeszcze za pomysł?
Choćby się przedawni do Szeolu, wyciągnie ich stamtąd moja ręka, a choćby się drapali na niebiosa, ściągnę ich stamtąd w dół.
Właściwie to samo, co już wcześniej. Szeol powiedzieliśmy już w psalmie. To nie pomysł. No, niebiosa też nie, bo tam Bóg jest. Nie ma gdzie się schować. Dalej jeszcze sięgamy.
Choćby się ukryli na szczycie Karmelu, wyśledzę ich tam i wyciągnę. A choćby się ukryli przed moimi oczyma na dnie morza,
o, dno morza.
Pokażę wężowi, aby ich kąsał.
Dno morza. O, tam jest Morze Mariańskie, ten Rów Mariański. Ile on tam ma kilometrów i geografii czyliśmy? Może tam gdzieś, jakby się dało, tylko ciśnienie straszne. Ale w jakąś taką kulę super wytrzymał i tam gdzieś się schować, 10 km pod wodą. Tam Boga nie ma? Bóg mówi w swojej księdze, prawda? Nie ma możliwości uciec. A Abdiasza 4, to jest następne księgi 2, nie? Amos, Abdiasz, za Amosem, Abdiasz. 4 werset.
Choćbyś wzwinkiem wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan.
Wiecie co? Na Marsa! Na jakąś gwiazdę się tam udać. Co myślicie? Da się uciec od Boga? Krótko mówiąc, kosmos, nie? A kto stworzył kosmos? Też niezły pomysł, też kiepski pomysł. Gdzieś we wszechświecie nie da się jakąś galaktykę znaleźć, gdzie Bóg by cię nie odszukał, tak? I jeszcze byśmy spróbowali Hebrajczyków, tam mamy jeszcze
Joba.
Coś?
Joba, Joba.
Tak?
Mhm.
Joba 34:21, bo to jest ważne. Już zaraz zmierzamy już do zakończenia tej lekcji. Joba 34:21. Co tam jest napisane?
Bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i on widzi wszystkie jego kroki.
Co to w kontekście, czy jest gdzie się ukryć przed Bogiem? W kontekście tego wersetu.
Nie ma ciemności ani mroku, gdzie mogliby się ukryć złoczyńcy.
Znowu kolejne wersety, prawda? Które mówią nam w Biblii, że nie ma możliwości przed Bogiem się ukryć. Kolejny werset jeszcze, Jeremiasza 23:24. Szybciutko, co tam jest napisane? 23:20.
Zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan. Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan?
Niebo i ziemię. A więc wszechświat, kosmos, nie ma takiej kryjówki, gdzie można by się skryć, tak? Mówi Biblia. I jeszcze byśmy na koniec Hebrajczyków 4:13, co tam jest powiedziane?
Bo
Tam sobie wpisujecie obok tych tekstów, prawda?
I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.
Starczy tekstów? Co zrobiliśmy? Interpretację. W pierwszym rozdziale Jonasza powiedzieliśmy sobie, że tematem jest uciekanie Jonasza od Boga. I teraz powiadamy, czy w Biblii jest o uciekaniu? No wspomnieliśmy Adama, Ewę, prawda, Kaina i wielu innych, ale nie mamy czasu. I zadaliśmy sobie ważne pytanie, czy można gdzieś uciec. Bo Jonaszowi się nie udało. Ale można gdzieś uciec? To byłoby ważne odkryć. Co nam Biblia mówi z tych tekstów? Jaki wniosek? Wnioski z Ewy. Prawda? Uciekanie od Boga nie ma sensu. Dlaczego? Dlaczego nie ma sensu uciekanie od Boga?
Bo przed Bożymi oczami jest wszystko
uczynione. Prawda? Nie ma takiego miejsca po prostu. Nie ma takiej możliwości uciec od Boga, bo nie ma takiego miejsca, gdzie by Boga nie było. Gdyby było, to nie jeden by uciekł. Może by się udało. Nie ma sensu. I to jest bardzo ważny wniosek. Uciekanie przed Bogiem nie ma sensu. On jest wszędzie. Nie ma gdzie uciec, prawda? Po prostu nie ma przed Bogiem gdzie uciec, tak? Nie ma takiego miejsca we wszechświecie. Drugi wniosek. Co jest przyczyną uciekania człowieka od Boga? Co było wspólną cechą tych wszystkich uciekinierzy? Grzech? Jaki grzech? Trzeba by to powiedzieć. Nieposłuszeństwo. Czyli jeśli robisz jako człowiek coś przeciwko Bogu, coś wbrew woli Bożej, zawsze to będzie niebezpieczeństwo, że będziesz wtedy chciał się ukryć przed Bogiem albo przed Nim uciekać. Jest to prawidłowość, chyba każdy przyzna. Bo każdy z nas na sumieniu jakieś ucieczki albo próby ukrycia przed Bogiem ma na sumieniu. Chyba się zgadza, nie? Czy jest ktoś wśród was, kto nigdy nic nie ukrył przed Bogiem i nie uciekał nigdy? To niech się ujawni. Zrobimy go zaraz błogosławionym, a potem świętym w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan. Okej. A więc przyczyną uciekania jest grzech nieposłuszeństwa. Do czego prowadzi każde uciekanie od Boga albo ukrywanie się przed Nim? Do czego prowadzi? Z tego tekstu, co powiedzieliśmy, jakie słowo kluczowe? Prowadzi do nieszczęścia. Że po pierwsze, bez sensu uciekać, a jeśli będziesz uciekał, to będzie nieszczęście. Tak mówi Biblia? Jonaszowi się nie ubiegło. Jonasz przeżył nieszczęście. I pamiętajmy, tu już wyciągamy wnioski, które dotyczą nas. Bo po co studiujemy Biblię? Nie dla wiedzy, tylko chcemy wyciągnąć wnioski na nas. Po coś ta księga została napisana dla nas. Starszych, młodszych, dla młodzieży. To są pewne bardzo ważne wnioski dla nas. A więc konsekwencje naszych ucieczek jest nieszczęście, tak jak powiedzieliśmy, tak? I że Bóg reaguje na człowieka, który ucieka i tym nieszczęściem go obdarza. I jeszcze ważna rzecz. Słuchajcie, Jonasz uciekał od Boga i doznał nieszczęścia. Czy tylko on? Nikt więcej nie ucierpiał? Proszę? Żeglarze, w końcu niewinni ludzie ucierpieli, niewiele brakowało, by zginęli, prawda? Gdyby się nie nawrócili, gdyby nie pokutowali przed Bogiem, gdyby nie prosili Boga o łaskę, że zginęliby w tych odmętach, tak? A więc jaki wniosek bardzo ważny musimy tutaj też sobie zapisać i uświadomić? Że kiedy uciekasz od Boga, czy ktoś ucieka od Boga, ukrywa się przed Bogiem z powodu grzechu, to spotka go nieszczęście, ale nie tylko jego, tego, który ucieka. Sprawia nieszczęście innym ludziom. Bracia i siostry, czyż nie jest tak? Czyż nie jest też tak, że czasem ludzie grzeszą, ludzie wierzący nawet, powiadają, przepraszam bardzo, ale to jest moja osobista sprawa. My pastorzy, bracie, przyznasz chyba, nie? Czasem tak słyszymy od wierzących, którzy wpadają w tarapaty, narażają się na Boży gniew, próbujemy jako pastorzy zwrócić uwagę, napominać, ratować, wskazywać na grzech, a ktoś mówi, przepraszam pastorze, to moja sprawa. Przepraszam bardzo. Czy to jest tylko twoja sprawa? A twojej żony, a twoich dzieci, a twojego zboru? To nie jest sprawa? Przecież to jest antyświadectwo. Przecież to jest nieszczęście, to jest wstyd, to jest hańba, to jest płacz i ból.
który zadajesz swoim nieposłuszeństwem Bogu, zadajesz tym cierpienie innym. Inni cierpią. To nie jest twoja sprawa. Rozumiecie, bracia i siostry, o czym mówię? A to jeszcze nieważne. Ludzie egoistyczni, no to jest moja sprawa. Ja zgrzeszyłem, to mój problem. To ja odpowiem przed Bogiem. Sorry, ale inni ucierpią. Twoje rodzice, twoje dzieci, które będą żyły w smutku i w hańbie, ponieważ ojciec, mąż, brat w Chrystusie czy siostra zrobiły coś, co przyniosło nam wstyd i ośmieszenie w oczach świata. Ważny to wniosek, bracie i siostry? Bardzo ważny. Nie tylko Jonasz ucierpiał. Ucierpieli ci żeglarze. Gdyby nie pokutowali, zginęliby, prawda? Jakie więc zastosowanie? To jest jakby próba interpretacji tego pierwszego rozdziału. Ucieczka od Boga. Nie ma sensu, nie ma gdzie uciec, a konsekwencją jest nieszczęście nie tylko tego, który ucieka, ale wielu innych, którzy będą cierpieć razem z nim. Jakie zastosowanie? W formie pytań. Bo oczywiście zastosowanie, jak zastosujecie tą prawdę, którą dzisiaj Bóg nam pokazał na przykładzie pierwszego rozdziału, to już zależeć będzie od was dziś, jutro, pojutrze, za tydzień, co z tym zrobicie. Czy to zmieni wasze myślenie? Czy to sprawi, że ktoś się z was powstrzymał od uciekania? Może ktoś z was ucieka? Może ktoś jest w jakimś takim etapie, coś ukrywa przed Bogiem? Wydaje się, że jeszcze nikt nie odkrył, nikt się nie domyślił, nikt nie wie, więc może i mnie jakoś, jak to się mówi, ominie jakaś konsekwencja. Nie. Bóg widzi wszystko. Co masz z tym zrobić? A więc parę pytań zwykle stawiamy, a wasze odpowiedzi, to, co Bóg wam przez Ducha Świętego każe zrobić z tym, to będzie tym sukcesem i wprowadzeniem w życie tego słowa. Czy kiedyś uciekałeś, uciekałaś przed Bogiem? Chowałeś, czy chowałaś się przed Nim? Dlaczego to uczyniłeś? Siostro, bracie, ilekroć się zdarzyło? Dlaczego to zrobiłeś? Co ci to dało? Drugie pytanie, co ci to dało? Jak uciekałeś, czy uciekałeś? Skrywałeś się, czy skrywałeś? Byłeś szczęśliwy? Szczęśliwa? Dobrze ci było z tym? Sukces był?
Im dłużej, tym gorzej.
Im dłużej trwało odchodzenie od Boga, im dłużej trwał czas, zanim się opamiętałeś, jak to się mówi, tak jak ten syn marnotrawny, który w końcu, jak to się mówi, zarył w tym korycie świńskim, przepraszam, że tak mówię ostro, dopiero wtedy mówił: Boże, co, gdzie jestem? Ja muszę wracać do Ojca. To jest jedyny ratunek. A przecież mógł sobie popełnić samobójstwo i skończyć ze sobą, nie? Ale na szczęście pomyślał. Czytamy tam w Biblii, wszedł w siebie, tak? Zastanowił się nad sobą i już poszukał ratunku. Ratunek był jeden. Skoro uciekałem od Boga, to moim ratunkiem jest teraz co? Wrócić do Boga. O Jonaszu jeszcze nie wiem. Zaraz będzie drugi rozdział, więc zaraz będziemy obserwować, jak on postanowił wrócić do Boga, prawda? Czy po tej lekcji rozumiesz głębiej bezsens ukrywania się przed Bogiem, uciekania od Boga? Siostry, czy bracia, czy rozumiemy głębiej teraz na podstawie tego, cośmy sobie zrobili? Rozumiesz głębiej bezsens ukrywania się przed Bogiem, uciekania od Boga? Tragedią jest uciekanie od Boga. Czy teraz rozumiesz, dlaczego nieposłuszeństwo Bogu jest takie niebezpieczne? Jakiekolwiek nieposłuszeństwo Bogu jest takie niebezpieczne, bo prowadzi do czego? Do nieszczęścia. Czy chciałbyś żyć blisko Boga, czy daleko od Boga? Co wybierasz? Albo siostro, bracie, co byś radził, co byś radziła komuś, kto może gdzieś swoich najbliższych, może swoich przyjaciół, kolegów, sąsiadów, może ktoś ewidentnie od Boga ucieka. Co byś powiedział, czy powiedziała dzisiaj po tym studiu? Może twój kolega z pracy, który może ucieka od Boga przez swoje nieposłuszeństwo, zdradza na przykład swoją żonę, czy jakaś koleżanka z pracy zdradza swojego męża i wiesz o tym dokładnie. Co byś powiedział, co byś powiedziała takiej osobie? Może kogoś w rodzinie? Mamy poselstwo do powiedzenia. Słuchaj, może taką koleżankę zaprosić na kawę w niedzielę, jutro, padnij do mnie, pogadamy. Słuchaj, wczoraj byliśmy na jakimś fajnym studiu, wiesz, o Jonaszu, znasz może tą historię? Człowiek, który uciekał od Boga, spotkało go nieszczęście, wiesz? I to jest to samo, odkryliśmy w Biblii, że to jest nieszczęście. Uciekając od Boga idziesz w nieszczęście. I to nieszczęście, które dotknie innych. Jedyną drogą jest powrót do Boga i pokuta, tak jak ci żeglarze. Wspaniała Ewangelia, można komuś powiedzieć, kto ucieka od Boga, bo widzisz, że zmierza do zginienia.
Pamiętacie wyznanie psalmisty Asafa z psalmu 73 i werset 28. Lecz moim szczęściem, głośno powiem, jest być blisko Boga. Powiedzmy, moim szczęściem być blisko Boga. Jakie piękne wyznanie. To jest wyznanie naszego drugiego zboru warszawskiego, którego a propos przysyłam bardzo serdeczne pozdrowienia. I tam jutro będą się modlić, wiedząc, że jesteśmy tutaj wśród Was. Moim szczęściem być blisko Boga. Wspólnota blisko Boga. Wspólnota ludzi wierzących. Wy macie piękne hasło, błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego. Pierwszy problem. Robiliśmy obserwacje, potem zrobiliśmy interpretację, teraz próba zastosowania. Uświadomienia sobie, że nie wolno i nie ma sensu uciekać od Boga, narażać się na gniew, na nieszczęście. Trzeba być blisko Boga. To jest nasze szczęście. Pierwszy odcinek. Zrobimy do obiadu szybko drugi. Mamy godzinkę czasu do obiadu. Musimy zrobić małą przerwę, ale taką na gimnastykę, tak? Możemy tak, ale dosłownie, jakbyśmy mówili, tak na 5 minut troszeczkę rozruszać też może do toalety, taką techniczną i za 5 minut będziemy robić drugi rozdział do obiadu. Dobrze? Bo dopiero jest pierwszy rozdział, a tam ciekawe rzeczy, bo jeszcze bul, ale nie wiemy co dalej. Także zapraszam za 5 minut do drugiego rozdziału.